Chciałbym Was zaprosić, kochani, do wspólnego przeczytania fragmentu z Księgi Objawienia. Bardzo pokrótce go omówię. Chciałbym się skupić głównie na Janie i powiedzieć kilka słów o nim. Mam nadzieję, że będzie jego osoba dla nas taką zachętą, taką nauką, kim on był, co przeszedł, ile wiemy o Janie w ogóle, jako tym Janie, o którym tutaj będziemy czytali w Biblii. Tu mam przed sobą tylko na razie te pierwsze dwa wersety Księgi Objawienia. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Po co? Aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa i wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Tak się zaczyna Księga Objawienia, chociaż mam wrażenie, że Jan zaczął spisywać, mam wrażenie tylko, jakby zaczął pisać od 9 wiersza, powiedzmy, a to jakby dopisał, kiedy ktoś pisze czasami pracę, najpierw napisze wszystko, a później często jeszcze robi właściwie początek, mówi o czym będzie, jak to wyglądało, jak do tego doszło. I tak też wygląda ten pierwsze 8 wierszy, które tutaj mam przed sobą. Kim był Jan? Jan, jak wiemy, był synem Zebedeusza i Salome. Syn Zebedeusza i Salome, wspomniani oni są w Nowym Testamencie. Miał swojego brata, razem ze swoim bratem byli powołani z bratem Jakubem. Był młodszym bratem, był w ogóle najmłodszy spośród wszystkich apostołów. Mógł mieć ponad 20 lat może, kiedy został powołany na apostoła. Wcześniej był rybakiem, po prostu zajmował się rybami razem ze swoim bratem i ojcem właśnie. Pochodzili z Betsajdy w Galilei. Należeli razem z Piotrem jeszcze, Jakub, Jan i Piotr, czyli dwaj bracia i Piotr, należeli do tego najbliższego grona uczniów Pana Jezusa. Stąd byli świadkami większej ilości cudów niż inni apostołowie. Na przykład wskrzeszenia córki Jaira. Tylko ci trzej byli przy tym obecni. Albo kiedy byli na Górze Przemienienia. Też byli tylko oni we trójkę. I podobnie, kiedy byli w Ogrójcu, kiedy było w Getsemane, też tam jest tylko tych trzech apostołów, Piotr, Jakub i Jan, poproszeni są, żeby być z Jezusem jak najbliżej, żeby być blisko Niego. O Nim Pan Jezus wypowiada takie słowa, był uczniem umiłowanym, uczeń umiłowany, uczeń, który opierał swoją głowę na piersi Pana Jezusa w czasie wieczerzy. On też nie bał się iść za Panem Jezusem, Piotr, pamiętamy, tam coś kombinował. Jan też był bardzo blisko i pod krzyżem widzimy już tylko Jana. Dlatego kiedy Pan Jezus przekazuje opiekę nad swoją matką, właśnie powierza ją Janowi. Jan jest autorem Ewangelii oczywiście, trzech listów i tej Księgi Objawienia. Także całkiem sporej części Nowego Testamentu, który my dzisiaj mamy, który możemy czytać. I też były to księgi napisane najpóźniej. Najpóźniej ze wszystkich. Nazywany jest też apostołem miłości, ze względu na to, że bardzo często podkreślał tę kwestię. Pamiętamy, jaki jest DNA Boga. DNA Boga, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Jeżeli Bóg jest miłością, to Boże dzieci będą w naturalny sposób miały Jego DNA, bo mają w sobie Jego posiew, mają w sobie tą Bożą naturę i będą szły w tym kierunku, że będą upodabniały się do miłości. Myśmy poznali, uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Ten list Jana, pamiętamy, niedawno rozważaliśmy kategoryczne sformułowania i stwierdzenia albo, albo. Nie ma tak, że jeżeli ktoś nie ma miłości do bliźniego, to może być niebezpiecznie. Nie, to nie ma miłości do bliźniego, to nie ma miłości do Boga. Równa się. Znak równości. Jeżeli nie masz miłości do bliźniego, to znaczy, że nie masz miłości do Boga. Są o nim różne legendy. Legendy o tym, jak pewien kapłan świątyni Diany w Efezie wypróbowywał go i dawał mu do wypicia jakiś zatruty kielich. A była też legenda o tym, jak został przez wojska Domicjana schwytany i wrzucony do kotła z wrzącym olejem i nic mu się nie stało. Z pewnością wydarzyło się to, co tutaj miało miejsce, czyli że był zesłany na wyspę Patmos. Ale wiecie, jak to w legendach często ziarno bywa i często jest tam ziarno prawdy w tym i bywa tak, przypuszczam, mogło tak być, że w jaki sposób go prześladowali. Zresztą sam o tym tutaj wspomina. Czy tak to się wydarzyło? Są nawet stare ryciny, pokażemy jak to wyglądało. Jeżeli o Piotrze często czytamy, łatwiej się często z nim utożsamiamy, dlatego że Piotr po prostu popełniał gafy. Piotr popełniał rzeczy, które później właśnie utożsamiamy się z tym. My też tak upadamy. To z Janem ciężko znaleźć u niego jakieś, wiecie, wady. Znajdźcie, przypomnijcie sobie jakieś wady Jana. Jeżeli już, to można by powiedzieć wtedy, kiedy próbowali wejść do Samarii, nie wpuścili Pana Jezusa i wtedy Jan mówi: ściągnijmy ogień z nieba, razem z Jakubem mówią. Ściągnijmy ogień z nieba na tych niegościnnych Samarytan. Jeżeli to była wada, jeżeli, to może jeszcze Pan Jezus mówi, nie wiecie jakiego ducha jesteście. On wtedy jeszcze nie rozumiał, w jakim duchu ma postępować. Był też taki moment, że zabronił pewnym ludziom działania w imieniu Jezusa. Ktoś wyganiał szatana. On zabronił im. Pan Jezus uspokoił go. Nie zabraniajcie. To była zazdrość o mistrza. W nim była wielka miłość i taka zazdrość. Jak to? To jest mój Jezus. To jest mój Pan. Pamiętamy też był, kiedy Pan Jezus pyta się, matka przyszła, mówiliśmy o tym niedawno stosunkowo, matka przyszła właśnie Zebedeusza i Jan, matka Jana i Jakuba, żona Zebedeusza, tak, przyszła w imieniu swoich synów i Pan Jezus zadaje takie ostre pytanie, czy możecie pić ten kielich, który ja będę pił? I oni zdecydowanie, czyli Jan między innymi mówi, tak, możemy. Tak, możemy. Chciał być, był gotowy na to, żeby być poświęconym dla Jezusa zupełnie. Więc kiedy inni się wystraszyli, rozpierzchli się, on szedł za Jezusem, ale potem też był jednym z pierwszych, właściwie on pierwszy przybiegł do grobu spośród apostołów. Wcześniej były kobiety, Piotr troszeczkę był ociężały, bardziej wolniej szedł, Jan był młodszy, szybciej dobiegł do grobu, ale pamiętamy, nie wszedł, tylko zajrzał, ale nie wszedł do tego grobu. To był Jan. Kiedy Paweł później mówi, pisze do Galacjan i wspomina o filarach Kościoła, którzie są w Jerozolimie, z pewnością miał na myśli też i Jana. Jan też był w Jerozolimie, też działał z Piotrem. Z Piotrem był uwięziony, z Piotrem brał udział w tym momencie, kiedy był człowiek uzdrowiony, ten chromy, który leżał przed świątynią. To były doświadczenia Jana. I teraz tutaj to, o czym przeczytamy, tak dosyć szybko powiedzmy, to są doświadczenia, które już jako sędziwy Jan przechodzi. Mógł mieć ponad 90 lat. Ponad 90 lat. Wcześniej prześladowania były za czasów Nerona, w 64-67 roku. Wtedy zginęli Piotr, wtedy ginęli też inni apostołowie. On pozostał już sam. Sam został. Nie ma już ani ukochanego mistrza, nie ma jego przyjaciół, braci. Oddzielony zostaje od swojego kościoła, od współbraci. Ma już sędziwe lata. I wyobrażam sobie naprawdę, że mógł chcieć odejść. Mógł chcieć odejść. W tym tygodniu niedawno ktoś rozmawiał ze mną i mówił o bólu, który przechodził. Ja mówię, taki ból. Mówi, nie uwierzysz, Zbyszek, ale naprawdę modliłem się już o to. Chciałem odejść. Chciałem odejść z tego świata. Tak bolało. Tak bolało, że życzyłem sobie już śmierci. Ból może być czymś strasznym, może być czymś potwornym. Jan przechodził to. I patrzcie, miał już 90 ponad lat. Tradycja mówi, że zmarł w wieku 100 lat. On to wszystko przechodził dla Pana i tutaj czytamy o tym, że dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co widział i oglądał. Można by się spodziewać, że miał jakieś widzenia, więc będzie opowiadał tylko i wyłącznie o widzeniach, ale zaczyna się od tego, że mówi, dał świadectwo Słowu Bożemu. Słowo świadectwo, poświadczenie, świadczyć. W Księdze Objawienia samej będzie występowało około 20-21 razy około występuje tutaj. To miało się wkrótce wydarzyć. I jest Jan jakby ostrzegany. Właściwie nie tylko chodzi o niego, ale chodzi o cały Kościół. To też jest taka bardzo ważna rzecz. Umiem sobie wyobrazić, co, staram się sobie wyobrazić, co mógł przeżywać, co mógł odczuwać, że mógł mieć wszystkiego dosyć, mógł być samotny, Panie, zakończ moje życie. I przychodzi teraz Jezus i o czym rozmawia Jezus? Jezus mówi o Kościele. Jezus mówi o swoim Kościele. Kościół jest Jego oblubienicą. Kościół jest najważniejszy w oczach Pana Jezusa. Nie mówi, nie rozmawia z Janem, o gdzie się boi, tu cię boli, z tej strony cię boli, a ja wiem, ktoś ci powiedział, a ktoś ci zrobił. Nie, rozmawia o Kościele. W tym życiu nie chodzi o nas. My mamy świadomość bardzo zwichrowaną, trzeba sobie to powiedzieć. Mamy zwichrowaną świadomość pod tym względem, że wydaje nam się, że to w tym życiu chodzi wyłącznie o nas. Powinno to wszystko być skoncentrowane na nas. Jeżeli mi coś nie pasuje, to już jest coś nie tak. W tym życiu nie chodzi o nas. Chodzi o Jezusa Chrystusa, chodzi o Jego Kościół. Nic innego właściwie się nie liczy. Gdybyśmy zobaczyli te wszystkie miejsca, w których występuje słowo świadectwo, jak ono jest rozumiane, jak ono jest widziane w Księdze Objawienia samej tylko, to zobaczmy, w tym samym pierwszym rozdziale, właśnie w tym drugim wierszu już przeczytaliśmy, później będzie w piątym wierszu, że Jezus Chrystus przedstawia się jako kto? Jako świadek wierny. Jezus Chrystus przedstawia się jako świadek wierny. To samo powie później o zborze do zboru w Pergamonie o Antypasie. Antypas, mówi, był świadkiem wiernym, a mieszkali w Pergamonie tam, gdzie był tron szatana, tam, gdzie była stolica szatana. Mówi, on był świadkiem wiernym i został zabity w tamtym miejscu. Więc sam Pan Jezus tak się przedstawia. Jeszcze mówi sam Jan, kiedy mówi o sobie w tym dziewiątym wierszu, mówi, że dlaczego znalazł się na wyspie Patmos? Mówi, dla świadectwa Jezusa Chrystusa. Dla świadectwa Jezusa Chrystusa. Kiedy mówi wcześniej do Smyrny, to też był taki pozytywny zbór, jeden z nielicznych, mówi tam do nich, mówi, bądź wierny, przez te 10 dni będziecie przechodzili wielki ucisk. Mówi, bądź wierny aż do śmierci, będziecie doświadczeni, ale bądźcie wierni. Do innego zboru, w Filadelfii, mówi o tym, że będzie godzina pokuszenia, godzina próby, przyjdzie na cały świat. Mówi, będą wszyscy doświadczeni, ale ja zachowam ciebie. Ja zachowam ciebie. Tak? Zachowam ciebie od tej godziny. I jeszcze raz Pan Jezus przedstawia się też, kiedy mówi do zboru w Laodycei, mówi, jestem świadkiem wiernym. Jestem świadkiem wiernym i prawdziwym. To słowo świadectwo będzie się tu bardzo często powtarzało, kiedy będzie mowa o ludziach, którzy opowiadali się za Jezusem. Na przykład, kiedy są dusze pobite pod ołtarzem, 6 rozdział, 9 wiersz. Dlaczego byli zabici? Dla Słowa Bożego i dla świadectwa. Dla słowa i świadectwa. Oni mieli świadectwo w sobie. Dzieci, już wychodzicie? Ale duże dzieci to powinny zostać tutaj. Czytamy też o dwóch świadkach, którzy będą mieli za zadanie prorokować, mieli głosić. I byli zabici, byli skonfrontowani z bestią, zostają zabici, dokończą swoje rzeczy, swoje głoszenie, będą zabici. Potem znowu czytamy o tych, którzy zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, bo nie umiłowali swojego życia, swojej duszy aż do śmierci. To było w 12 rozdziale. W 12 rozdziale jeszcze dalej, w 17 wierszu jest mowa o tych, którzy rozgniewał się smok, poszedł, walczył z tą niewiastą i znowu jest powiedziane jej nasienie i dzieci, którzy zachowują przykazania i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Mają świadectwo Chrystusa. Zaraz do tego jeszcze nawiążę, tylko przeczytam te fragmenty. Jedyny raz jest powiedziane w ogóle o przybytku, o kościele. Nazwany jest właśnie w taki sposób, że to jest kościół przybytku albo świątynia świadectwa. Świątynia świadectwa została otwarta w niebie. Co to był namiot świadectwa, namiot przymierza i świadectwa zarazem? Bo tam były schowane właśnie te rzeczy, które zaświadczały, co Pan Bóg zrobił, jaki Pan Bóg jest. Dzisiaj Kościół również jest świadectwem tego, kim jest Jezus Chrystus. Od dziecka do starego nieważne jaki jest status, nie ma żadnego znaczenia, każdy ma w sobie świadectwo Jezusa Chrystusa. Jeżeli mamy. Jak to powiedzieć? Każdy coś po nas widać. Tak? Coś po nas widać. Kiedy patrzy się na nas, w jaki sposób ludzie nas określają? Dla jakiego świadectwa warto umrzeć? Jedyne świadectwo, o którym tutaj jest mowa, to jest świadectwo Jezusa Chrystusa. Świadectwo Jezusowe. Dalej też bardzo ważne sformułowanie objawienia 19:10 jest powiedziane też o tym, że tam chciał się pokłonić aniołowi, a mówi, nie rób tego, jestem współsługą twoim, twoich braci, którzy mają świadectwo, Bogu się kłaniaj, albowiem świadectwo Jezusowe to jest co? To jest duch proroctwa. To jest ten duch, który ogłasza rzeczy o Chrystusie. Objawia to, jaki jest Chrystus. Więc co moje życie objawia na temat Chrystusa? To świadectwo miał w sobie Jan. Mieli apostołowie. Zapłacili za to najwyższą cenę. I kiedy kończy się już później Księga Objawienia w 20 rozdziale, też znowu jest, polegli dla pościnanie zostali dla świadectwa Jezusowego. I kiedy ktoś czytał tą książkę, bo przeżywamy mocno przez cały czas Gladys Aylward, jest ten moment, kiedy ona zwiastuje i taka jest przejęta w sobie w pewnym momencie, kiedy ci, którym ogłosiła o Jezusie, oni nagle są stawieni przed władzami i władze ich pytają, no więc albo, albo. Za Jezusem? Co wy mówicie o Jezusie? Albo idziecie opowiadać się za Nim, albo nie. I ona się wystraszyła, co to będzie. I pierwsza osoba, która stanęła, mówi, do tej pory nie byłam pewna tak o tym Jezusie, nie mogłam tego do końca poukładać sobie, ale teraz jestem przekonana. Jezus jest moim Panem. I wiecie, jeżeli to się zdarzyło pierwszej osobie, ale była nasz druga, trzecia, czwarta i następne osoby, młode osoby, którym po prostu ucinano głowy. Jedna po drugiej, jedna po drugiej. I Gladys na to patrzyła. I tak samo tu jest powiedziane, byli pościnani dla świadectwa Jezusowego. Byli ścięci dla świadectwa Jezusowego, dla Słowa Bożego, którzy się nie kłaniali bestii i jej obrazowi, nie przyjęli piętna na jej czoło, na swoją rękę, czyli i ożyli, i oni królowali z Chrystusem. Potem w 22 rozdziale, już na sam koniec, jest takie poświadczenie. Ja, Jezus, posyłam anioła, aby wam świadczył o tych rzeczach w zborach. W 18 wierszu, oświadczam każdemu słuchającemu słów te proroctwa tej księgi. Nie wolno nic do nich dodawać, ani odejmować. I ostatni werset prawie, że już mówi, ten mówi, tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach. I również w swoich listach Jan do tego nawiązuje. Ja składam świadectwo o tym, co widziałem, czego dotykałem, co słyszałem. On o tym mówi jako świadek naoczny. I teraz dalej, w 3 wierszu mamy obietnicę dla tych, którzy czytają tą księgę. 3 wiersz. Błogosławiony ten, tam już, tak, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest. Błogosławieństwo jest dla kogo? Dla tych, którzy czytają, słuchają, zachowują. Czytać, słuchać, no słuchamy, teraz siedzimy i słuchamy, tak? Czasami czytamy w domu albo w jakimś tam imieniu. A zachowywać? Jak zachowujemy pole, żeby było urodzajne? Dbamy o niego. Jak zachowujemy relacje, na przykład małżeńskie? Dbamy o nie, prawda? Jeżeli chcemy coś zachować, to dbamy o to. Jeżeli chcemy zachować słowo, jeżeli chcemy zachować naukę, co w związku z tym robimy? Co dzieci robią w szkole, żeby zachować nauczanie pani nauczycielki? Dzieci, co robicie w szkole, żeby zachować to, co pani uczy? Pani czy pan? Dlaczego się ciągle mówi pani? Nie wiem. Piszą w zeszycie na przykład. Tak? Nie tylko, to nie jest tylko, bo pani każe, no, ale to jest jeden z procesów. Zapisują. Później co się z tym robi? Uczą się w domu, przypominają sobie, odrabiają zadania domowe. Tak? Pracują nad tym. Zobaczmy jeszcze raz, jak wielki wysiłek jest wkładany w to, żeby dzieci były edukowane. Żeby dzieci widziały coś o tym świecie. I chwała Bogu. Bardzo dobrze. Nie mówię tu, żeby potępiać edukacji. Ale pytanie jest, ile ja zadaję sobie trudu, żeby zachować to słowo, żeby pielęgnować to Słowo, żeby zadbać o to Słowo, żeby ono pozostało w moim sercu, żeby nie było tylko tak, jak z tym uchem w jednym wpadło, drugim wyleciało. Siedzę, a już myślę o obiedzie. Siedzę, a już myślę, kiedy to się skończy. Co zrobić, żeby zachować Słowo? Co robimy jako rodzice? Czy pytamy naszych dzieci, co czytałeś dzisiaj? A jak czytałeś? A może spróbuj tak przeczytać? A co o tym sądzisz? A co sądzisz o tym, co przeczytałeś? Chociażby tyle. Nie jestem w tym bardzo wprawny, ale szukam sposobów dla samego siebie również. Nawet to, co tutaj robię, robię bardziej dla samego siebie czasami, bo lubię na nowo spojrzeć, na świeżo spojrzeć na Słowo. Ja je potrzebuję, ja pragnę tego Słowa. I tak Jan o tym pisze. Ja daję świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa. I dalej mówi, błogosławieństwo jest dla tych, którzy czytają, słuchają, zachowują to, co jest napisane. Bo czas jest bliski. Bo czas jest bliski. Bo egzamin jest bliski. Bo bliska jest pora, kiedy to wszystko będzie testowane. Jakie jest Twoje świadectwo? Co wyjdzie z Ciebie w momencie, kiedy ktoś Ci zwróci uwagę? W momencie, kiedy ktoś poprosi Cię o coś? W momencie, kiedy będziesz kuszony? Wtedy wychodzi, co tak naprawdę jest w nas. W momencie, kiedy będzie Ci wygodnie, kiedy też nic się nie będzie działo, też wychodzi to, co jest w nas. Bo wychodzi wtedy to, na czym mi zależy. Bo ludzie często, niestety jest tak, modlą się dopiero wtedy, kiedy trwoga, jakby jest trwoga, to Boże ratuj, Boże ratuj! Ale kiedy jest spokój, kiedy nic się nie dzieje, zdrowy jestem, nic mnie nie boli, to po co mam się modlić? Nie mam problemów na razie, to nie trzeba się modlić. Jeżeli mam w sobie świadectwo Chrystusa, świadectwo Chrystusowe, mam to poświadczenie, to ja nie mogę nie słuchać, nie mogę nie czytać, nie mogę nie zachowywać tego Słowa. To będzie mnie paliło. Ja chcę, Panie, tak mów do mnie więcej. Ja chcę Twojego Słowa. Czas jest bliski. Czas jest bliski. I dalej mówi Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był, który ma przyjść. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemi, ziemskimi. Tutaj urwałem w połowie wiersza, podzieliłem to w taki właśnie sposób. Pierwsza rzecz, łaska wam i pokój. To jest to sformułowanie, które jest bardzo częste, jest powszechne w listach. Ale kiedy teraz czytałem, to jakby olśniło mnie coś takiego, że ojej, to jest coś, co jest właściwie udziałem każdego wierzącego. Nie ma znaczenia, czy bogaty, czy biedny, nie ma znaczenia, czy jest stary, czy młody. Łaska i pokój jest naszym udziałem. W tym tygodniu rozmawiałem ze swoim kolegą z pracy, bardzo ciekawie, przekonująco rozmawiał o swoim gnostycyzmie. Jest absolutnie stuprocentowym gnostykiem. Nie wiedziałem, że tacy ludzie w ogóle istnieją w naszym kraju, tu w Polsce. I jeszcze jest moim kolegą w szkole. I on naprawdę próbował mnie przekonać i powiedzieć o tym, jak to jest być gnostykiem, co on przeżywa, jaka jest jego nadzieja na życie i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś mi tam brakowało w tym wszystkim. On mówi, czuję się szczęśliwy, tak? On powiedział, że czuję się szczęśliwy, ciekawe w tym wszystkim. Ale gdzieś mi brakowało mimo wszystko tego pokoju przed Bogiem. Jego świadomość jest taka, Ty jesteś Bogiem, ja w sobie szukam odpowiedzi, jestem szczęśliwy, rozprawiłem się z swoimi problemami, jeżeli cokolwiek pasuje mi w życiu, nawet zadałem wprost takie pytanie, co jeżeli spodoba Ci się ktoś inny, bo takie będziesz miał odczucie, no tak będzie, po prostu tak będzie, ktoś mi się spodoba inny i pójdę za kimś innym. Autorytet Pisma Świętego mówi, to bzdury są, to wszystko są bzdury. Dlatego tak ważne jest to, i Jan też walczył wtedy z gnostykami. Jan, kiedy pisze swoje listy, kiedy pisze objawienie, tam też wtedy byli gnostycy. I dzisiaj to, tak samo to funkcjonuje. Ale mówi dla nas, mówi łaska wam i pokój. Nie jesteś, nie zasłużyłeś sobie na to. Nie jesteś kimś i nie ze względu na to, że kimś jesteś, Bóg do ciebie przyszedł. Po prostu okazana mi została łaska. I ten moment, kiedy ja to mówię, kiedy ja czytam te słowa, to jest jedyny moment w naszym życiu, kiedy otwierają się drzwi Królestwa, kiedy słuchamy, kiedy czytamy te słowa, jest jedyny moment, kiedy możemy odpowiedzieć. Poza tym nie mamy tej wolnej woli. My mamy wybory, dokonujemy wyborów różnych, ale nie mamy wolnej woli. Nikt nie może przyjść do Boga, bo mu się zachce nagle, bo on nagle postanowi sobie. Pan Jezus to wprost mówi, nikt nie może przyjść do Ojca, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. Kiedy Ojciec ciągnie? Wtedy, kiedy jest głoszone Słowo. Dlatego upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie pociągać ludzi. Bo wtedy, kiedy to jest czytane, kiedy to jest rozważane, otwiera się serce. Wtedy jest ten moment twojej decyzji. Jeden, jedyny, kiedy niebo się otwiera i możesz zdecydować. Nie będzie później tego momentu. Bóg w szczególny sposób mówi do tych, którzy czytają, słuchają, zachowują słowa tej księgi. Bo wtedy do nich przemawia. Łaska, to jest tylko Boża przychylność i wtedy przychodzi ten pokój. Ten upragniony pokój. I teraz od kogo? Trzy rzeczy są wymienione. Bóg, to jest oczywiście Bóg. Od tego, który był, jest, który ma przyjść. Jahwe, ja jestem, tak? Mówi, byłem, jestem i będę. To Bóg nie jest ograniczony czasem. Bóg nie jest nigdy zaskoczony tym, o, nie wiedziałem, coś takiego może się stać, albo inaczej to myślałem. Nie, Bóg nigdy nie, Bóg jest na początku i na końcu. To samo, kiedy Pan Jezus będzie się przedstawiał Alfa i Omega. Jest na początku i na końcu. To jest zamknięty rozdział. To tylko my żyjemy teraz w czasie. Wieczność nie jest nieskończonym czasem. Wieczność jest życiem, inną jakością życia z Bogiem. To jest wieczność. A więc od tego, który był, jest, który ma przyjść, od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. Trudne sformułowanie, jedyne w swoim rodzaju w Biblii. Dlaczego w taki sposób powiedziane? Może dlatego tak samo, jak jest powiedziane o tym, że jest siedem zborów. Przecież zborów jest więcej. Ale jednak siedem jakby w taki sposób symboliczny napełnia. I może siedem duchów, które te duchy są wszędzie. Może w taki sposób. Tego nie umiem powiedzieć na pewno. I piąty wiersz. I od Jezusa Chrystusa, który jest i znowu przedstawiony z Panem Jezus, jako kto? Pierwsza rzecz wymieniona. Świadek wierny. Świadek wierny. Dlaczego to jest powiedziane? Dlatego, że oni cierpieli. Dlatego, że byli doświadczani. I Pan Jezus im się tak przedstawia. I to tu i później jeszcze to się pojawi. Jestem świadkiem wiernym. Świadek wierny, pierworodny z umarłych, czyli pierwszy. Jaka jest zasada pierwocin? Pamiętamy? Ktoś pamięta? Jeżeli pierwszy, to i następne. Jaki pierwszy, tacy następni. Taka jest zasada pierwocin. Najważniejsza rzecz. Przy święcie Paschy, zaraz później są pierwociny. Jeżeli pierwszy, to i następny. Czyli jeżeli ten był pierwociną, to i będą następni. I jaki pierwszy, jakie było jego przemienione ciało, tacy będą i następni. I dalej mówi władca nad królami ziemskimi. Znowu, dlaczego tak się przedstawia? Bo ważne to było, że nam się nieraz wydaje, że jesteśmy pod jakąś władzą, a te nasze władze, i nieraz się tak tym przejmujemy, te nasze władze, albo tamte władze, albo gdzieś w tym innym kraju są takie i siakie, zawsze są złe właściwie, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. My mamy Króla, mamy Jezusa Chrystusa. Mamy błogosławić władzy i mamy tylko uśmiechnąć się w duszy, bo Pan Jezus... Tak samo mu zależy na zbawieniu pana Tuska, jak i Kaczyńskiego i, jak to napisał niedawno mój przyjaciel, o zgrozo, tak samo pana Palikota. Jemu na tym zależy, tylko. Tak samo jak na twoim sąsiedzie, tak samo na tych właśnie władzach, politykach. To władza nie jest tylko po to, żebyśmy o nich dyskutowali i krytykowali. Bogu na nich zależy. I był taki moment w moim życiu, kiedy Bóg mi pozwalał głosić tym naszym władzom, które tu spotykałem. Dziękuję Bogu za to, że mogłem to zrobić. Pan Jezus w taki sposób tu się przedstawia. Więc od. Trzy razy mamy od. I dalej mamy. To jest następny już będzie fragment. I teraz jakby taki hymn, taki zawsze jest na cześć, kim On jest. Od właśnie tego połowy piątego wiersza do szóstego. Mówi Jemu, który nas miłuje, który wyzwolił z grzechów naszych przez krew swoją, uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga Ojca mojego. Niech będzie chwała, moc na wieki wieków. Amen. Mówi coś, przedstawia kwestię i nagle wpada w taki zachwyt już. Jemu niech będzie chwała. Jemu niech będzie cześć. Zobaczcie, mówi o wydarzeniach i mógłby się na tym skupić, a jednak w pewnym momencie jest co jakiś czas jest taki zachwyt Jana. Ile razy to się zdarza w moim, twoim życiu? Panie, Tobie chwała. Jezu, Ty jesteś piękny, jesteś cudowny. Pięknie nas stworzyłeś. Jesteś moim ojcem, jesteś moim przyjacielem. Choćby to było jedno zdanie, ale wypowiedziane zdanie. Zwracamy się w taki sposób? To jest odruch Bożych dzieci. To jest odruch Bożych dzieci. One dostrzegają to, kim On dla nich jest. Kim On dla nich jest i co zrobił dla nich. Miłuje, wyzwolił z grzechów, uczynił narodem królewskim, kapłanami Boga. To jest nasza również tożsamość. On, Jemu, ale w Nim jesteśmy my. Nasza tożsamość ukryci w Nim. Ród kapłański, przebaczone grzechy mają. Coś pięknego, cudownego. Coś, co przypominamy sobie właśnie za każdym razem, kiedy bierzemy ten chleb, bierzemy ten kielich. I dalej czytamy, 7 wiersz. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak jest. Amen. Tak jak Pan Jezus odszedł w obłokach, tak samo przychodzi w obłokach. I to jest jakby oczywiste, ale dalej jest powiedziane o tym, powiedzieliśmy, czas jest bliski, to już jest najbliższe, kolejne wydarzenie, które ma mieć miejsce, Pan Jezus przychodzi, ale co się dzieje? Pierwsza rzecz mówi, ujrzy go wszelkie oko, a także ci, podkreślone kto? Także ci, którzy go przebili. To jest powiedziane ogólnie, chociaż nawiązuje bardzo wyraźnie do księgi Zachariasza, do proroka, który dawno temu o tym wspominał. Ci, którzy go przebili, oni go ujrzą, ale ogólnie rzecz ujmując, wszyscy ci, którzy go przebili. Pomyślmy o wszystkich ludziach, którzy wyrządzili krzywdę. Pan Jezus mówi o ludziach, którzy wyrządzali krzywdę innym prorokom. I mówi, na was spadnie krew każdej sprawiedliwej osoby, która została zabita. Przypomnijcie sobie, bo mówiłem o tym dosyć często. Jeżeli ktoś wam mówi, a co z tymi bestiami, które tymi, nie wiem, ktokolwiek tam się znęcał, to się działo w Europie, wszędzie tutaj, w Rosji, Bałkany, w Polsce, w Niemczech, to wszędzie się tu działo. Byli ludzie, którzy się znęcali, którzy niesprawiedliwe, ohydne rzeczy robili w stosunku do nie mówiąc już o tych innych krajach, wszędzie to się dzieje. Co z nimi? Tak? Wielu z nich przecież uniknęło sprawiedliwości. Niektórzy żyją do dzisiaj i nic im nikt nie zrobił. Nikt im nic nie zrobił. Pan Jezus mówi, ja jestem sprawiedliwy. Ten tekst mówi o tym również. Boża sprawiedliwość jest i będzie. I oni zobaczą tego, którego przebili. I na nich wszystkich spadnie odpowiedzialność za wszelką niewinną krew. Tak mówi Pan Jezus tutaj i również w Ewangelii Mateusza. Na nich spadnie odpowiedzialność za wszelką przelaną krew. Jeżeli ktoś chce ten werset, ja sobie zapisałem, to jest 23 rozdział i 35 wiersz. 23 rozdział i 35 wiersz. Warto go zapamiętać, bo często ktoś mówi, a co z tymi niegodziwcami, którzy wyrządzili zło, uniknęli sprawiedliwości i tak dalej. Pan Jezus wyraźnie o nich o tym mówi. Spadnie na nich odpowiedzialność za wszelką przelaną krew, za wszelką niewinną krew. Więc oni go zobaczą i co dalej będzie się dziać? Będą biadać, będą narzekać. To jest bicie się w pierś, to jest słowo związane z takim nawet przycinaniem samego siebie. Oni wtedy dopiero zobaczą, Boże, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Będą biadać, co ja zrobiłem. Wtedy dopiero zobaczą, jaką głupotę popełnili w swoim życiu. Dzisiaj ktoś, wielu mówi, ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie zraniłem. Ja, co tam, nic takiego nie zrobiłem. Jeżeli nie poszedłeś za Jezusem, nie oddałeś Jemu czci należnej, jeżeli nie pokłoniłeś się przed Nim, nie padłeś przed Nim na kolana, jeżeli nie boisz się Jego imienia, przyjdzie taki dzień, że będziesz biadał, mówić, Boże, co ja zrobiłem? Co ja narobiłem? Słyszałem, wiedziałem o tym, miałem Biblię, nie czytałem, nie modliłem się. Nic nie zrobiłem z tym. Nic nie zrobiłem. Byłem bierny. Żyłem wygodnie, żyłem dla siebie wyłącznie. Wielu ludzi powie, biada mi, ale będzie za późno. Będzie za późno. Zobaczą tego, którego przebili. Zobaczą go. Czy widzicie to w taki sposób, jak ja? Jestem tym przejęty. Nie potrafię spokojnie rozmawiać z sąsiadem za płotu. Ja rozmawiam spokojnie, ale gdzieś tam we mnie wszystko aż buzuje. Bo wiem, że nie zna Chrystusa. I co z tego, że porządny gość? Co z tego, że miły? że nikogo nie zabił. Co z tego, kiedy przyjdzie na niego krew, odpowiedzialność za jego, za Chrystusa i za wszystkich sprawiedliwych? To są również nasi bliscy, nasza rodzina, nasi przyjaciele. Spadnie odpowiedzialność za krew sprawiedliwych. I dalej Pan Jezus mówi: ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, Pan Bóg, ten, który jest, który był, który ma przyjść, Wszechmogący. W jednym zlany jest Jezus i Wszechmogący. Jezus i Wszechmogący, bo to jest Bóg nasz Wszechmogący. Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, jest początkiem i końcem, Alfa i Omega. To nie ma nic, czego by On nie obejmował. Nie ma nic powiedzianego, zrobionego, jeżeli jest jakaś idea w świecie, jeżeli jest jakaś rzecz. Nie ma nic, co byłoby poza Nim. On to wszystko ogarnia. Jestem Alfa i Omega, ten, który był, jest, który ma przyjść, Wszechmogący. Tak się mówi o Bogu i to jest mowa o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Jeżeli ktoś nie uznaje Jezusa Chrystusa, nie uznaje Wszechmogącego. I dochodzimy do tych właśnie słów. 9 wiersz, 9 rozdział. Ja, Jan. Tam jest taka ikona stara, właśnie pokazująca Jana, który jest gotowany w kotle. Jest taka stara rycina. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. To co czytaliśmy. W 64, 67 roku prześladowania za Nerona. Teraz 95, może aż do 7 około prześladowania za Domicjana. A potem znowu przez wiele lat, jeżeli chodzi o samych cesarzy, 11 razy był Kościół prześladowany. 11 razy. Ale przecież na tym się nie skończyło. Były następne czasy, były następne momenty, kiedy Kościół był prześladowany. Pamiętacie, bo o tym mówiliśmy. Zawsze Kościół był prześladowany. Zawsze. Ale Jan przedstawia się w taki sposób. Mówi: jestem waszym bratem. Spójrzmy jeszcze raz. Moment. To jest ten, który kładł głowę na piersi Jezusa. Nie ma już Jezusa, nie ma apostołów. On jedyny został. Gdyby spojrzeć na niego, kim on jest, ktoś powiedział w taki śmieszny sposób, mówi, gdyby wziął Billy Grahama, dodaj do tego jeszcze Matkę Teresę i pomnóż przez milion, to jeszcze nic. To jest jeszcze nic. Pomyśl o tej osobie. On kładł swoją głowę na piersi Jezusa. On był w tych najważniejszych momentach przy Jezusie. I właśnie on mówi: ja, Jan, brat wasz. Ja jestem bratem waszym. Ja jestem uczestnikiem, współuczestnikiem w tym ucisku. Ja nie jestem lepszy. Nie mam się lepiej. Jestem współuczestnikiem. Tak jak powiedziałem, był oddzielony już od swoich przyjaciół. Wszyscy odeszli. Wszyscy przypłacili to życiem. On już ma sędziwe lata. Chciałby już może odejść. Przechodzi takie katusze. Ale Bóg go jeszcze trzyma. Jeszcze go trzyma. I on jest cierpliwy w tym wytrwaniu przy Jezusie. Ile razy tracimy tą cierpliwość? Mam dosyć. Czytamy tutaj w tym 10 wierszu dalej, że on w dzień pański popadł w zachwycenie. Dosłownie jest powiedziane, w dzień pański był w duchu. W dzień pański był w duchu. Popadł w zachwycenie. On, mimo wszystko, że był oddzielony od swojego kościoła, od swojego zboru, on w dalszym ciągu trwał przy Panu. Trwał w uwielbieniu. Trwał w świadectwie dla Pana. On trwał w tym. On trwał w tym. Kiedy potrzebujemy trwać? Albo kiedy przychodzi ucisk, albo tak jak powiedziałem, kiedy przychodzi laba. Kiedy przychodzi komercjalizm. Żyj wygodnie. Żyj dla siebie. Nie przejmuj się tym wszystkim. Ucisk może być zarówno z jednej strony, że przychodzi ktoś z mieczem, że ktoś przychodzi, chce nam zabrać nasze rzeczy, że ktoś chce nas wtrącić do więzienia, ale ucisk tak samo może być z tej drugiej strony, kiedy jest oferta przyjemności. Nie przejmuj się tym wszystkim. Do kościoła będziesz chodził? Nie potrzebujesz tego. Jan, nawet jeżeli był oddzielony, trwał w tym uwielbieniu. Trwał przy świadectwie o Jezusie. Cokolwiek było, działo się w jego życiu, on mówił o Jezusie. Kim jest Jezus dla niego? Kim jest Jezus dla niego? Czy jest to też moim, Twoim. Czy jest to naszym takim pragnieniem? Zrobię wszystko. Gdzie się da? Gdzie się da? Gdzie jest możliwość? Gdzie jest możliwość, żeby zaświadczyć o Jezusie? Gdzie jest taka możliwość? A, będzie obóz. Co mogę zrobić? Może ciasto zrobię. Co mogę zrobić? Może coś przygotuję. Pomogę. W jakiś sposób. Gdzie mogę pomóc? Chcę świadczyć o Jezusie. Kogo mogę dzisiaj zaprosić? Mam dzisiaj trochę wolnego. Kogo dzisiaj zaproszę? Kogo odwiedzę? Prawda? Mogę. Jeżeli myślę o wiernym wytrwaniu przy Jezusie, o tym świadczeniu, o trwaniu w Jego Słowie, o tym, żeby nie zapierać się Go, to myślę w takich kategoriach. Co mogę zrobić, żeby opowiadać się za Nim? I to są proste rzeczy. A może jest jakieś miejsce wolne jeszcze na liście? Może zajmę się dziećmi? Może będę mógł wziąć dwa razy sprzątanie? Mogę? To jest właśnie wierne trwanie przy Jezusie. Co mogę zrobić? Nie każdy musi do wszystkiego pchać, oczywiście. Ale jest to pragnienie Bożego dziecka. Chcę być w społeczności. Chcę wielbić mojego Pana. Chcę do Niego się przyznawać. Chcę o Nim mówić. Chcę o Nim mówić. Nie chcę trwonić czasu na bzdury, na rzeczy, które przemijają. Ja nie mówię, żeby nie cieszyć się tym. Ja sam się cieszę. Kocham ten zapach lip, widok jezior i tak. Kocham to. Ale nie żyję dla tych rzeczy tylko i wyłącznie. Nie żyję dla tych rzeczy. Więc był na wyspie Patmos. Cierpiał nie dlatego, że pojechał za zarobkiem, nie dlatego, że mu tak było wygodnie, nie dlatego, że nie było tłoku na ulicach i woli jeździć w niedzielę. Przepraszam, żartuję, niedawno tu z kimś rozmawiałem. Jest z powodu świadczenia o Jezusie. Świadczenia o Jezusie. Mnie Bóg, nas Bóg uczył, moja rodzina dokładnie to pamięta, te lekcje, każdy z dzieci wam powie o tym, jak Pan Bóg nas uczył, niedziela to jest mój dzień. Jeżeli myślisz, że tobie jest wygodnie w niedzielę robić inne sprawy, to Pan Bóg nas nauczył tego. Każdy z moich dzieci to przypomina. Mieliśmy takie zdarzenie. Niedziela jest dniem Pańskim. Jest po to, żeby spotkać się z Kościołem i wielbić Boga. Będziesz w więzieniu, będziesz kiedyś doświadczony w jakiś inny sposób, być może przypomnisz sobie. Ale jest to też cechą charakterystyczną Bożych dzieci. Oni chcą być w Słowie. Muszę tam być. Dzisiaj będzie Słowo rozważane. Będzie modlitwa. Ja chcę w tym być. Ja muszę wielbić mojego Pana. To jest pragnienie. To jest mentalność Bożych dzieci. Nie o mnie tu chodzi. Nie o moje zdrowie. Nie idę na kawkę. Nie idę na to, żeby się pożalić na swoje sytuacje jakąś tam. Idę, żeby spotkać się z Panem i Jego Kościołem. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby bycia w Kościele, dla mnie nie jest członkiem Kościoła. Że ktoś nie ma potrzeby bycia w Kościele i dobrze mu tak jest, to niech mu tak jest. To okej, trudno. Ja zrobiłem swoje. Ja mogę tylko ogłaszać. Ja mogę zapraszać, zachęcać. A nikogo za głowę tu nie mogę trzymać. Bożym pragnieniem Bożych dzieci jest być w społeczności i być w Bożym Słowie. Mówi, to co widzisz, zapisz. Wyślij do 7 zborów. Usłyszał głos potężny, tak jak trąby, za sobą. Co ma zrobić? I widzi obraz Pana Jezusa. Tak? Widzi obraz Pana Jezusa. Obróciłem się, aby zobaczyć, co za głos, który do mnie mówił. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. Pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. I dalej mamy taki obraz. Jeden z takich znalazłem. Jednej rzeczy tu nie ma na tym obrazie. Powiedziane jest, że czego tam brakuje? Że z ust jego wychodził miecz, bo się tego nie ma. Ktoś sobie tak wyobrażał, tak? Mamy te rękę, gwiazdy, ma świeczniki dookoła. Czyjeś wyobrażenie. Oblicze płonące właśnie to tutaj teraz przeczytamy. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżnobiała wełna. Oczy jego jak płomień ognisty. Nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jak szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, z ust jego wychodził miecz obosieczny, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. I teraz ostatnia kwestia mówi, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. Moment. To jest ukochany Zbawiciel, to jest ukochany ktoś dla Jana. I co się dzieje z Janem? On padł do jego stóp jak umarły. Wiecie, myślę o tym, że wielu ludzi myśli, że oni po prostu tak staną sobie przed Bogiem i po prostu powiedzą, wytłumaczą się, wyjaśnią, o co chodziło, że nie miałem czasu, że były takie różne sprawy, że przecież cierpiałem albo nie wiadomo co jeszcze. Jan, to jest ten Jan, który kładł głowę na piersi Jezusa. Teraz widzimy go, padł na twarz. Padł na twarz. Leżał jakby umarły. Był przerażony tym. Dlaczego Jan mógł być przerażony? Bo Bóg jest święty. Bo Bóg jest ogniem trawiącym. Jeżeli tego do nas nie dotrze, to zawsze żyjemy jakąś obawą. Zawsze w życiu. Bo się boję pracy, to idę. Prawda? Bo się boję o swoje zdrowie, no to idę do lekarza. To jem zdrowe rzeczy, jogurciki, coś tam jeszcze, tableteczki. Bo się boję o zdrowie, to dbam. Zgadza się? Boję się o samochodzik, no to wtedy jadę ostrożnie, ewentualnie. Albo tam robię różne rzeczy w związku z tym. Jeżeli się o coś boję, to o to dbam. Na tym mi zależy. Ale wszelka bojaźń poza Bogiem samym jest bałwochwalstwem. Jeżeli nie ma we mnie tej prawdziwej, właściwej bojaźni Chrystusowej, jeszcze raz mówię, to jest Jan. To jest Jan. Jeżeli on miał taką bojaźń przed Bogiem, to co dopiero my? Gdzie to się podziało? Gdzie się podziała bojaźń przed Bogiem? Gdzie to się podziało? Nie ma bojaźni przed Bożym obliczem. Boimy się ewentualnie o, nie wiem, o pogodę, o to, jak wakacje nam przebiegną. Boimy się o mnóstwo różnych rzeczy. Jeżeli boisz się o to nawet w takich kategoriach, ja też musiałem się na tym przyłapać. Boże, ja się boję o pewne, na przykład o zdrowie moich dzieci, o zdrowie mojej żony. Boję się. I gdzieś mi to czasami paraliżowało. Musiałem to gdzieś to we mnie głęboko usiąść. Dlaczego się tego boisz? Wszystko jest w moim ręku. Wszystko jest w moim ręku, Bóg mówi. Ja jestem wszechmogący. Ja muszę to Jemu oddać. Wszystkie te strachy muszę Jemu oddać. I ile razy Pan Bóg właśnie mówi w swojej księdze, w Biblii, mówi: nie bój się, nie bój się. To było tyle razy, jeżeli dobrze przypominam sobie, przynajmniej ponad 100 razy w Biblii jest powiedziane o tym. Kiedy Adam i Ewa, Pan Bóg pojawia się, nie bój się. No bo on się bał. Przychodzi Bóg do niego. Kiedy my się boimy, on przychodzi. Kiedy jest Abraham, boi się o swoją przyszłość. Boi się, bo nie ma potomka. Nie bój się, Abrahamie. Ja jestem twoją tarczą. Ja jestem z tobą. To samo powie do jego synu, do Izaaka, do Jakuba. Nie bój się. Tak jak byłem z twoimi ojcami, tak i będę z tobą. Nie bój się. Jestem z tobą. Nie bój się. Wiele razy będziemy czytali w Biblii, kiedy Bóg pociesza, kiedy, jak psalmista mówi o ciemnej dolinie. Nie będę się bał. Jaką to doliną szedł? Doliną cienia śmierci. Nie będę się bał. Dlaczego? Bo ty jesteś ze mną. Laska twoja, kij twój mnie pocieszają. Nie będę się bał. Żyjemy wygodnie. Żyjemy bardzo wygodnie. Dlatego gdzieś tam ten strach uciekł nam. Boimy się o rzeczy mało ważne. Boimy się o rzeczy, które są nieistotne. Zamiast bać się o to, co jest najważniejsze. Jeżeli Jan był tak przerażony tą sytuacją, o ile bardziej my powinniśmy. My powinniśmy drżeć przed Bożym obliczem. Brakuje mi tego. Mówię mi. Brakuje mi tego. Musimy zobaczyć Jezusa Chrystusa jeszcze raz. Jeszcze raz Jemu się przyjrzeć. Musimy pamiętać o tym przychodzeniu do Niego przez Jego Słowo, w Jego Duchu, żeby zobaczyć Jezusa. Zobaczyć Jezusa. On mówi, dalej przedstawia się, Pan Jezus mówi, ja jestem pierwszy, ostatni, byłem żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Mam klucze śmierci i piekła. W tym miejscu naprawdę myślę, że to było jakby takie do Jana powiedziane, Boże, już bym chciał umrzeć. A Jezus mówi do Niego, ja mam klucze śmierci. Ja mam też klucze piekła. To, gdzie jesteś, to nie jest jeszcze piekło. To nie jest jeszcze piekło. O wielu miejscach na ziemi możemy czytać, ktoś powiedział po ludzku, to piekło. A te piekło dzisiaj możesz zwiedzać, zobaczyć, tak jak Auschwitz. Ale jest piekło, do którego bram klucze ma Pan Jezus. Nie diabeł, Pan Jezus. Pan Jezus. Nie jakiś król, nie jakaś władza ziemska, Pan Jezus. Więc bądź bezpieczny, jesteś w moim ręku. Napisz więc, co widziałeś, co jest, co się stanie potem. I później tłumaczę mu jeszcze co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej mojej dłoni, 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów. 7 świeczników, 7 zborów. Nad tym teraz nie będę się rozwodził, bo chciałem się skupić na Janie. I chciałem, żebyśmy się też przejęli jakby jego osobą. Czasami może chcielibyśmy odejść i już mamy dosyć życia. Ale Pan Jezus wie, kiedy jest nasz czas. I Pan Jezus prowadzi nas tak, jak On chce. Choćby to był ten kocioł, choćby to była wyspa Patmos, choćby to było jakiekolwiek inne skazanie, choćby to był kraj, w którym jest tyle przyjemności i wolności i dobra, ile mamy. Żyjemy w bardzo bezpiecznym i przyjemnym kraju. Bardzo. Nawet sobie tego nie uświadamiamy nieraz i po prostu bluźnimy, kiedy narzekamy na to. Bóg mówi, mimo wszystko, ja sprawdzam Ciebie. Ja sprawdzam Twoje serce. Co jest w Twoim sercu? Czy będziesz się bał bardziej czegokolwiek, co tam wyobrazisz? W przyszłości? Co to będzie? Pamiętacie, mówiłem, przypomnę jeszcze raz o ten przykład tej kobiecie, która była bardzo prosta, wykonywała bardzo prostą pracę i po prostu sprzątała i tą odrobinką pieniędzy zarabiała na dzisiaj tylko, wyłącznie. Ktoś jej powiedział, ale ty pomyśl o przyszłości, pomyśl co tam będzie, pomyśl o emerytura, albo to i tam. Mówię, nie chcę sobie wyobrażać, nie mów mi o tym. Mówię, ja nie chcę sobie niczego wyobrażać. Jezus dla mnie wystarczy. Jezus dla mnie wystarczy. My dajemy się łapać w pułapki. Ja daję się łapać w tę pułapkę tak samo. Pomyśl co to będzie, pomyśl co to będzie i bój się tego co będzie, bo tam na pewno nie ma Boga w tym. Na pewno? Jezus mówi, jestem alfa i omega, jestem wszechmogący, jestem z Tobą, jestem, nie opuszczę Ciebie. Zaufaj mi, zaufaj mi. Zapraszam, powstańmy, oddajmy Bogu cześć i chwałę, a potem podejdziemy do stołu i potem będziemy Bogu dziękowali za Jego kielich i za Jego chleb. Ale teraz proszę do całego Kościoła, zwracam się do Was wszystkich, kto ma pragnienie w swoim sercu, żeby zawołać do Boga, a niech to uczyni.